W audycji Wczoraj, Dziś i na wieki witają się ze słuchaczami Tadeusz Żurek, Ireneusz Kołacz i Przemysław Merski. W naszych dzisiejszych rozważaniach będziemy kontynuowali przedmiot rozpoczęty w poprzedniej audycji. Faryzeusze i uczeni w piśmie gorszyli się bardzo, widząc, że Jezus jest zawsze gotowy rozmawiać, a nawet jadać przy wspólnym stole z tymi, od których oni sami stronili, uważając ich za nieczystych. Zarzucali mu, że przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Jezus, chcąc ich przekonać, jak bardzo się mylą, ucieka się do trzech przypowieści. Pierwszą z nich nadaliśmy w poprzedniej audycji. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie?
Następna przypowieść w rozdziale 15 Ewangelii Łukasza, podobnie jak pierwsza, stanowi swego rodzaju przygotowanie do dłuższej przypowieści trzeciej. Ta druga, która w gruncie rzeczy powtarza w inny nieco sposób tą samą naukę, jaką znajdujemy w pierwszej. Tam jednak pasterz był człowiekiem zamożnym, skoro posiadał 100 owiec. Tutaj spotykamy ubogą kobietę, noszącą bransoletkę, która była cenną pamiątką małżeńską, otrzymaną w czasie zamążpójścia od narzeczonego, jako prezent ślubny, na której wisiało przyczepionych 10 srebrnych monet. I dlatego urządziła wielkie poszukiwanie, gdy jedna z nich zaginęła. Tutaj Pan Jezus podkreślił, ile energii musiała zużyć ta kobieta, by w tych trudnych i ciemnych warunkach mieszkalnych odnaleźć zgubiony kawałek srebra. Pan Jezus wskazał to jako ilustrację na boską energię zużytą w imieniu zagubionej ludzkości. Odnalazłszy swoją zgubę, kobieta ta zaprosiła do wspólnej radości swe przyjaciółki i sąsiadki. Tak samo powiadam wam, mówi Jezus, radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca.
Każdy kawałek srebra miał nie tylko swoją wartość, ale każdy z nich miał, podobnie jak monety, wybitą na sobie pewien obraz albo podobieństwo. Podobnie się rzecz ma z wszystkimi synami bożymi. Archaniołowie, aniołowie i my nie wiemy, ile hierarchii istot duchowych było uczynionych na obraz i podobieństwo Boże. Był jeden z nich, który został zgubiony, jeden ludzki człowiek. Scena rozgrywa się w ubogim domku, w ziemi judzkiej, bez okien, którego jedynym źródłem światła z zewnątrz są niskie drzwi. Podłogę stanowi ziemia, glina, piasek lub po prostu skała. Więcej albo mniej zaśmiecona i zanieczyszczona dobrze symbolizuje warunki grzechu i degradacji, w których ludzkość się zagubiła, symbolizowana w ojcu Adamie, który był stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a symbolem jest zagubiona moneta. Światło świecy i zamiatanie symbolizuje pilną Bożą pracę przez Jezusa Chrystusa, który zostanie zakończona z końcem wieku tysiąclecia, kiedy to, co było zgubione i poszukiwane, zostanie w pełni odzyskane.
Tematem naszych rozważań jest przypowieść Pana Jezusa zapisana w Ewangelii Łukasza, rozdziale 15, o marnotrawnym synie, trawnie określona jako korona i perła wszystkich przypowieści. Żadna z przypowieści nie dotknęła tak dużo serc. Oto treść przypowieści. Ojciec miał dwóch synów. Młodszy poprosił ojca o przynależną mu część majątku. Był to zwyczaj w tamtych czasach i kraju, że starszy syn powinien odziedziczyć główną część majątku, gdyby zdecydował się pozostać w domu z ojcem. Młodsi synowie otrzymywali pewną część, którą mogli otrzymać za życia ojca. Młodszy syn, gdy otrzymał przynależną mu część majątku, opuścił dom. Wszystko jednak roztrwonił, żyjąc rozrzutnie i zaczął cierpieć niedostatek. W krainie, w której przebywał, nastał głód. Zapragnął wówczas pożywić się czymkolwiek, choćby tym, co jadły świnie, czyli omłotem. A więc został świnopasem, Dla Żydów to było najbardziej hańbiące zajęcie, gdyż świnie uważali za nieczyste, ale nawet tego nikt mu nie chciał dać.
Wtedy pomyślał sobie, ileż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Postanowił wówczas wrócić do ojca, przyznać, że zgrzeszył przeciwko niemu i Bogu i prosić, żeby uczynił go choćby jednym z najemników. Ale kiedy tylko ojciec ujrzał wracającego do domu syna, wzruszył się, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Syn przyznał się do winy, a ojciec kazał swym sługom przynieść najlepszą szatę, jaką miał, pierścień na rękę i sandały na nogi, i wyprawić ucztę, by wszyscy mogli radować się z jego powrotu. W tym czasie starszy syn przebywał na polu. Gdy wracał, usłyszał muzykę dobiegającą z jego domu. Zapytał więc sługi, dlaczego tak jest głośno? On odpowiedział mu, że jego brat przybył i ojciec kazał zabić utuczone ciele i wyprawić ucztę. Wtedy starszy syn, gdy to usłyszał, oburzył się bardzo, ponieważ cały czas trwał przy ojcu i pomagał mu, gdy on potrzebował tej pomocy. Czuł się więc niedoceniony i niepotrzebny. Jednakże ojciec pouczył starszego syna, by cieszył się z powodu brata, który był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się.
Znalazłszy się w tak bardzo zdegradowanym stanie, młodszy syn zaczął zastanawiać się nad swoim położeniem. Bez trudu przypomniał sobie atmosferę rodzinnego domu, gdzie ojcowscy najemnicy mogli obficie nasycić się chlebem, podczas gdy teraz on odczuwał, że ginie z głodu. W stanie głębokiego upokorzenia młodszy syn postanowił powrócić do ojca. Wyraźne są szczegóły decyzji podjętej przez syna, które mamy podane w wersetach od 18 do 21. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i podbiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Kiedy w pokorze serca syn przyznał się do winy, ojciec rozkazał swym sługom, aby ubrać syna w najlepszą szatę, założyć pierścień na jego rękę i sandały na nogi, a następnie, aby zabić tłuste ciele i wyprawić radosną ucztę. Tymczasem starszy syn, powracając z pola do domu, usłyszał muzykę i tańce. Od jednego ze sług dowiedział się o powrocie do domu młodszego brata. Rozgniewany na ojca, nie chciał wejść do domu. Czując się niedoceniony i niepotrzebny, starszy brat odmówił uczestnictwa w uczcie. Ojciec przemówił wtedy do niego: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a teraz ożył, zaginął i odnalazł się.
Powyższa wypowiedź ojca, próbującego przekonać starszego syna o szczęśliwym zakończeniu się nieszczęśliwej historii, wyraźnie potwierdzają słowa Pana Jezusa, że większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Starszy syn z naszej przypowieści reprezentuje część ówczesnego społeczeństwa żydowskiego, która uważała się za pozostających w bliskiej harmonii z Panem Bogiem. Byli to faryzeusze i nauczeni w pismach, uznający się za jedynych odbiorców boskich błogosławieństw. Jako religijni przywódcy całego narodu obciążali lud bezwzględnym wymaganiem praw zakonu, pogardliwie traktując swych współbraci, celników i grzeszników, do których możemy zaliczyć młodszego syna z omawianej przypowieści.
Faryzeusze nie rozumieli, że Pan Bóg jest łaskawy i miłościwy wobec wszystkich ludzi, a szczególnie życzliwość okazuje grzesznikom pragnącym odwrócić się od błędnej drogi i wyznającym swoje winy. Pan Jezus tak określił ich stanowisko. Na stolicy Mojżeszowej usiedli nauczeni w piśmie i faryzeusze. Przetoż wszystkiego, czegokolwiek by wam rozkazali przestrzegać, przestrzegajcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie czyńcie. Albowiem oni mówią, ale nie czynią, bo wiążą brzemiona ciężkie, nieznośne i kładą je na ramiona ludzkie, lecz palcem swoim nie chcą ich ruszać, a wszystkie uczynki swoje czynią, aby byli widziani od ludzi i rozszerzają bramy swoje i rozpuszczają podołki płaszczów swoich, nadto miłują pierwsze miejsca na wieczerzach i pierwsze stołki w bużnicach.
Ojcem dwóch synów z rozważanej przypowieści jest sam dobry nasz Ojciec Niebieski, który przyciąga do siebie wszystkich pragnących zbliżyć się do Niego, bez względu na to, jakie może być ich pochodzenie czy stanowisko. Niewątpliwie w świecie możemy spotkać szlachetne charaktery ludzi, może nawet lepszego pochodzenia i urodzenia, jednak nie zawsze ich serca szczerze pragną społeczności z Bogiem. List do Koryntian, 1 rozdział od 27 wersetu czytamy. Ale co głupiego jest u świata tego, to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, a co mdłego u świata wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych. A podłego rodu u świata i wzgardzone wybrał Bóg, owszem, te rzeczy, których nie masz, aby te, które są, zniszczył, aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem Jego. Skorzystajmy więc z nauki wypływającej z przypowieści naszego Pana, przeznaczonej dla Bożych wybrańców w wieku Ewangelii. Chociaż obecnie nie ma owych uczonych w piśmie i faryzeuszy, ale są ich współcześni odpowiednicy, abyśmy się nigdy wśród nich nie znaleźli, nie dali się zwieść ich naukom. Naśladujmy Bożą łaskawość wychodzącą naprzeciw naszym winowajcom, okazującym skruchę i żal za popełnione błędy. Pamiętajmy, że pokorne przyznanie się do swej winy przez marnotrawnego syna nie tylko nie zmniejszyło ojcowskiej miłości do niego, ale nawet ją pogłębiło, czego wyraźnym objawem było udzielenie synowi przebaczenia.
Przyjście do domu syna oddalonego od przestrzegania Bożych praw i jego łaski odbyło się tak, jak gdyby on nigdy nie zgrzeszył. Ojciec nawet polecił, aby okryć syna najlepszą szatą, wyobrażającą szatę sprawiedliwości Chrystusowej. Nasz Pan jako przedstawiciel Ojca Niebiańskiego jest zawsze gotowy udzielić tej szaty, czyli usprawiedliwienia z wiary dla każdego pokutującego grzesznika. Założenie na rękę pierścienia może symbolizować wieczne przebaczenie i Boże miłosierdzie objawione przez zesłanie Ducha Świętego podczas Zielonych Świąt. Pan Jezus Chrystus w obecnym stanie duchowego uwielbienia posiada moc, aby pojednać ze swym Ojcem całą ludzkość. I w tym szerszym ujęciu obrazu z naszej przypowieści mamy pokazaną Bożą ojcowską miłość dla całego skażonego grzechem rodzaju ludzkiego, który zmarnował przywilej harmonijnej społeczności z Bogiem i opuścił dom ojcowski. To właśnie Boża miłość była zasadniczym motywem i powodem zesłania Jego Syna jako Odkupiciela i Zbawiciela. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana, 3 rozdział.
Aby jednak móc skorzystać z możliwości pojednania z Panem Bogiem, każdy indywidualnie musi sam wyrazić akt skruchy, uznając Pana Jezusa Chrystusa za swego osobistego Zbawiciela oraz sam musi podjąć decyzję czynienia Bożej woli, naśladując przykład swojego Mistrza. Przedstawione warunki odzyskania utraconej łączności z Bogiem wskazują na dwa aspekty powrotu grzesznika przez zasługę drogocennej krwi Zbawiciela. Druga część, odnosząca się do grzesznika, wyraża się świadomością posiadanych win i niedoskonałości oraz gotowością odwrócenia się od grzechu i wstąpienia na drogę zupełnego poświęcenia swojej woli na służbę Bogu. Mając na uwadze pomyślne i radosne zakończenie się opisanej historii, wyraźnie dostrzegamy, jak przez Pana Jezusa Bóg Ojciec wychodzi naprzeciw zagubionym jednostkom. Każdy szczerze okazujący skruchę grzesznik przedstawia dla Pana Boga dużą wartość, dlatego każde nawrócenie się jest szczególnym powrotem do radości. W obecnym wieku Ewangelii ciągle jeszcze istnieje możliwość zakosztowania duchowej radości wypływającej z obietnic ewangelicznego posłania. Ale opowiadamy, jako napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy Go miłują. Każdy okryty szatą Chrystusowej sprawiedliwości może otrzymać pierścień symbolizujący niezgłębione bogactwa Bożej łaski, przebaczenia i radości w Duchu Świętym.
Według Bożego planu zbawienia ludzkości klasa starszego syna negatywnie usposobiona w radościach ewangelicznej uczty otrzyma podobną szansę skorzystania z błogosławień z uczty wieku tysiąclecia. I sprawi Pan zastępów na wszystkie narody na tej górze ucztę z rzeczy tłustych, ucztę z wystałego wina, z rzeczy tłustych szpik w sobie mających z wina wystałego i czystego. Proroctwo Izajasza, 25 rozdział. Nikt nie będzie nikomu zazdrościł Bożych przywilejów, lecz w doskonałych warunkach tysiącletniego królestwa na ziemi każda jednostka zmartwychwzbudzona otrzyma sposobność powrotu do społeczności z Bogiem Ojcem. Restytucyjne błogosławieństwa staną się udziałem wszystkich chętnych je przyjąć i gotowych powrócić do pierwotnej doskonałości i zgubionej przez człowieka w raju. Tymi rozmyślaniami żegnamy naszych słuchaczy i zapraszamy do słuchania naszej następnej audycji w sobotę 25 marca o tej samej porze. Dobranoc Państwu.